Kalejdoskop medialny.
Dzięki uprzejmości Komisji Europejskiej, która wciąż nie zmieniła nam czasu na zimowy,
o tak wczesnej porze,
gdy całkiem ciepło na dworze,
w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Dlaczego lekarze rozpijają celebrytów?
Wyjaśnimy to już w pierwszej części naszego programu.
Jakie są warunki wstępne udanej kariery politycznej?
Na to pytanie odpowiemy w drugiej części audycji.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Maciejem Pieczyńskim z Do Rzeczy.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych trwa nagonka na lekarzy. Podobno to właśnie oni rozpijają aktorów, polityków, dziennikarzy i sportowców. Lekarze zachęcają do picia i przypominają starą bułgarską sentencję. Człowiek nie wielbłąd, wypić musi. Oczywiście dla zdrowia.
Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole.
Zaczęło się od artykułu w Super Ekspresie. Jerzy Sztur miał problemy z alkoholem. Dziś za zgodą lekarzy pije wino w celach zdrowotnych. Tytuł artykułu spodobał się Bartoszowi Garczyńskiemu. No to zaczynamy operację Sztur w wolnych mediach.
Nie pij, Piotrek, nie pij w środę jedziesz samochodem. Nie ujedziesz za daleko, jeszcze staniesz się kaleką.
Jerzy Gościniak zgodził się z medialnymi narracjami. Postępowy Europejczyk wypił kulturalnie lampkę wina do obiadu za zgodą lekarzy, a już cały ciemnogród urządza nagonkę. Brak taktu po prostu. A receptę ma? Brutalnie dopytywał Sławomir Zasadzki. Pan elementarz był bardziej wyrozumiały. Miał problemy z alkoholem, ale już nie ma. Nie piłby, ale lekarze go przymusili. Mówili mu, musisz pić. Nie dla siebie, ale dla innych.
Nie pij, Piotrek, nie pij w czwartek. Picie w czwartek nic nie warte. Coś się zdarzy przyjemnego. Nic nie zapamiętasz z tego.
Joanna Wargin-Torchała nie chciała czekać na potwierdzenie ze strony lekarzy i zawyrokowała. Choroba filipińska. Gdy kolejni twitterowicze zaczynali już wątpić w prawdziwość alkoholowych recept, Jacek Komisarz Wrona przyznał, że w jego przypadku lekarze poszli jeszcze dalej. Lekarz zalecił Szturowi kieliszek wina dziennie, a mnie dwie butelki. Dyskusja zapewne trwałaby jeszcze długo, gdyby nie ostrzegawczy komunikat opublikowany przez Centralę Rybną. Pilne! Jerzy S. wytrzeźwiał i jeszcze dziś postawi zarzuty motocykliście.
Pij w niedzielę, pij w sobotę, na ulicy pij pod płotem. Zapal sobie w każde święta, pal spokojnie, leż i stękaj.
Dzięki dociekliwości polskich twitterowiczów okazało się, że znany w całym świecie brytyjski agent James Bond był z pochodzenia Polakiem. Używał pseudonimu tylko po to, żeby jeszcze lepiej się zakamuflować. W rzeczywistości nazywał się Bong. Józef Bong.
Mr.
Bond. James Bond.
Marcie Sophie Józef Bong skojarzył się ze słoneczną Italią. Skąd jednak miała pewność, że nie jest stuprocentowym Włochem? Wyjaśniła to krótką rymowanką. Całość łapówki wrzucił do reklamówki, tej żółtej z Biedronki. Tak to robią rodzime Don Corleonki.
Ja jestem Corleone, na palcu mam pierścionek i choćby mnie zmuszano, mówię piano, piano, piano. Ja jestem Corleone, jestem na ty z Marlonem, import italiano, co się przyjął jak swój.
Historia agenta Bonka natchnęła także innego poetę. Ściółka Leś napisał: siekiera, motyka, rzeczka, lasy, dla kogo były Eurasy? Siekiera, motyka, rybka, plusk, przyszedł po nie młody, nie wymienię tu nazwiska, bo mnie coś za gardło ściska. Siekiera, motyka, puszczam bąki, rano jadę do Biedronki. Jowita W. nostalgicznie podsumowała. Już nigdy reklamówka z Biedronki nie będzie zwykłą torbą.
Nigdy nie będzie takich wędli,
takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
Piotr Bazi podzielił się z Twitterowiczami opowieścią grozy. Jak zobaczyłem dziś teściową z reklamówką z Biedronki, to aż mi serce stanęło. Okazało się, że to były tylko ziemniaki. Zuch.pl zwierzył się z innego kłopotu. Chciałem sprawdzić, czy reklamówka z Biedronki pomieści 600 tysięcy euro, ale nie mam reklamówki. Marcel Bielecki bagatelizował. Jedni biorą w kopertach, drudzy w reklamówkach. Po co drążyć temat? Wszystko na nic. Zupełnie niezrażony jego wątpliwościami, Miłosz Kłeczek zapytał publicznie, ile kopert zmieści się w reklamówce z Biedronki? Oldek 34 najwyraźniej zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i odwołał się do najwyższych autorytetów. Czy Maciej Lasek wytłumaczy tajemnicę reklamówki z Biedronki? Według Chłodnego Żółwia ekspert na pewno podjął już jakieś działania. Pytał panią pułkownik Anodinę. Trwają badania laboratoryjne reklamówki. Zgadzamy się z ich wynikami, jakiekolwiek by nie były. Zapanowała konsternacja. Czy można bezgranicznie ufać krajowym i zagranicznym ekspertom? A co jeśli dane z ich raportu będą pokrywały się z prawdą?
Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora, prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie.
Echo salonów.
Talenty wokalne można znaleźć nawet wśród celebrytów i to niekoniecznie tych, którzy na chwilę przed wydaniem swojej płyty deklarują medialnie apostazję.
Niezwykle muzykalna żona ministra, Marianna Schreiber, wybrała karierę raperki.
One thing about me, jestem żoną ministra. Choć nie wszystko mi w PiS sprzyja, to osoba mi bliska. Nieważne kim ja jestem, pedagog, magister, aktywistka, dziennikarka. To żona, polityka od Jarka. Ech, wciąż ta sama śpiewka. Dziś na spacerze z psem spotkała mnie afera. Ktoś wciąż za mną szedł i krzyczał, chyba się nie pozbieram. Epitety, wyzwiska, wymachiwał przedmiotami. W pewnym momencie myślałam, że mnie zrani.
Aktor Jerzy Sztur znany jest nie tylko z wybujałej wyobraźni, ale i z wielkoduszności.
Pan Jerzy marzy o stworzeniu rzetelnego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nawet gdyby dla niego samego miało to być niekorzystne.
Ruszając wodze wyobraźni, wyobrażam sobie, że musiałbym stanąć przed obliczem sądu, to chciałbym mieć jedną pewność, że ten sąd nie jest poddany żadnej presji, żadnej opcji, żadnemu naciskowi, na przykład partyjnemu. Wtedy takiemu sądowi poddam się z ufnością. I takie sądy chciałbym, i o takich sądach marzę, i w takie sądy wierzę, że mogą mnie sprawiedliwie z czarną opaską na oczach osądzić.
O nieco innych marzeniach mówił w Parlamencie Europejskim eurodeputowany lewicy Robert Biedroń.
Unia Europejska powstała między innymi z wielkiego marzenia, żeby nigdy więcej nie doszło do rządów właśnie skrajnej prawicy. Z doświadczenia, że Auschwitz, że ten największy obóz koncentracyjny nie spadł nam z nieba. To zwykli ludzie przez swoją obojętność do tego doprowadzili, wybielając właśnie tego typu poglądy, jakich dzisiaj także tutaj doświadczyliśmy.
Poseł Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości promuje na Twitterze filmiki, w których główną rolę odgrywa lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk.
Największą popularność wśród internautów zyskał serial zatytułowany Nie lubię ludziom wciskać kitu.
Nie lubię wciskać kitu ludziom tak... Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie lubię wciskać kitu ludziom tak... Tylko odpowiedzialna władza, tylko tacy ludzie jak my są w stanie uratować 500+.
Nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+.
Nie lubię wciskać kitu ludziom tak...
Odpowiadając na każde ze 153 pytań w tej kwestii, mniej więcej od wczesnej zimy, albo nawet jesieni zeszłego roku, że nie wybieram się do Brukseli.
Jakie są warunki wstępne udanej kariery politycznej?
Przedstawił je na spotkaniu z wyborcami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Choćby ostatnio pewien młody poseł, no, że tak powiem, nie dał rady. To już można powiedzieć wisi. Znaczy został zawieszony w prawach członka partii, chociaż do domu zdaje się było już niewiele. No ale cóż, w polityce trzeba przede wszystkim nie pić, ale znaczy przynajmniej ja mówię o piciu nadmiernym, no, nie upijać się, no, a po drugie trzeba mieć też trochę szczęścia.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem redaktora i publicystę Do Rzeczy, literaturoznawca, rusycysta Uniwersytetu Szczecińskiego, Macieja Pieczyńskiego, autora książki Granica propagandy, Łukaszenka i Putin na wojnie hybrydowej z Polską. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Dlaczego napisał pan taką książkę? Ja wiem, że to pytanie jest takie powierzchownie banalne, ale kiedy ją czytałem, to odnosiłem wrażenie, że nie ma ona charakteru tylko poznawczego, ale że stoi za tym coś więcej.
Myślę, że nie ma głupich pytań, nie są głupie odpowiedzi, więc to nie jest nieuzasadnione pytanie. Po to, żeby pokazać język białoruskiej propagandy i żeby pomóc nam zrozumieć, poznać wroga, bo tak się mówi czasami, że teraz nie powinniśmy poznawać kultury, języka rosyjskiego, białoruskiego, no ale jednak wroga trzeba znać i trzeba też wiedzieć, co ten wróg o nas mówi. Trzeba wiedzieć, jaki obraz Polski, jaki obraz Zachodu kreowany jest w Mińsku czy też w Moskwie. I to nie tylko dotyczy samego kryzysu granicznego, czy też wojny hybrydowej wytoczonej Polsce latem, jesienią ubiegłego roku, ale to ma też głębsze korzenie, bo ja w swojej książce skupiam się nie tylko, albo nie tyle na samym kryzysie migracyjnym, pokazuję głębsze korzenie tej propagandy, głębsze korzenie tej niechęci wschodu do zachodu i Polski w szczególności.
Jakie są główne założenia tej propagandy? Jaki jest ich modus operandi, na czym ona polega?
Myślę, że należy na nią patrzeć w ten sposób, że jest ona podzielona na pewne etapy. To znaczy najpierw przede wszystkim mówi się o przyczynach całego kryzysu, o głębokich przyczynach, oczywiście zdaniem Mińska i Moskwy, i tą przyczyną są działania szeroko rozumianego tak zwanego kolektywnego Zachodu, czyli niegdyś Stany Zjednoczone, NATO, Europa Zachodnia, szeroko rozumiany Zachód zbombardował, zniszczył kraje Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji Środkowej. No i mieszkańcy tychże krajów, tychże regionów świata zostali jakby pozostawieni samymi sobie, bez dachu nad głową. No i musieli szukać lepszego początku. I w 2015 roku Angela Merkel, która jest w ogóle wielką gwiazdą tej białoruskiej, rosyjskiej propagandy, Angela Merkel powiedziała wtedy: zapraszamy, wszystkich przyjmiemy, w dużym skrócie. To zaproszenie Angeli Merkel wciąż zdaniem Białorusinów i Rosjan jest aktualne i traktowane wręcz jako jakiś taki akt prawny, że skoro wtedy Merkel obiecała, że Europa przyjmie mieszkańców tych regionów azjatyckich i afrykańskich, to znaczy, że do tej pory Europa ma obowiązek ich przyjmować i to znaczy, że ci ludzie na wezwanie Merkel właśnie dotarli do bram Zachodu, a Zachód ma teraz obowiązek ich wpuszczać. To jest jakby taka pierwsza narracja, tak? Że Zachód jest wszystkiemu winien. Kolejna narracja, to tak można ją tak określić mianem obrazu faszystowskiego czy też rasistowskiego reżimu Dudy. Wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o to mianowicie, że ci biedni ludzie, uchodźcy zdaniem Łukaszenki i Putina, w rzeczywistości migranci ekonomiczni, dotarli do bram lepszego świata, do bram Zachodu. No i na tejże bramie, przy tejże bramie zostali zatrzymani przez polskich siłowików, przez funkcjonariuszy polskich służb siłowych, Straży Granicznej, Policji, Wojska. No i ci siłowicy biją, a nawet zabijają rzekomo tych biednych uchodźców, dlatego że z natury jako Polacy są rasistami i faszystami. I tutaj powiem tak, ta narracja
to ciekawa narracja, bo ona się przewija bardzo często i to nie tylko ze wschodu.
Zgadza się, tutaj ja bym powiedział tak, że są dwa nurty jakby właśnie tej krytyki Polski tutaj, czyli krytyka Polski jako kraju faszystowskiego i krytyka Polaków jako rasistów. Ta pierwsza tak naprawdę ma też korzenie sowieckie, rosyjskie, no bo wiadomo, że kto nie jest wdzięczny Moskwie za wyzwolenie przez Armię Czerwoną, ten faszysta. Kto czci antykomunistów, antykomunistyczne podziemie, ten faszysta. Kto podważa pozytywną rolę Związku Sowieckiego w II wojnie światowej, ten faszysta.
Kto 11 listopada idzie z biało-czerwoną flagą, też faszysta.
Tak, i tutaj oczywiście wiadomo, że tutaj mogą sobie ręce podać z wieloma publicystami, komentatorami z Europy Zachodniej, a tym bardziej jeśli chodzi o rasizm, tak? No bo jakby jeszcze bardziej na rasizm jest zachodnia opinia publiczna uczulona i dlatego ten, generalnie ten ruch Łukaszenki, ten szturm na polskie granice, to nie był taki głupi pomysł, bo Łukaszenka mógł liczyć na to, że Europa potępi Polskę, że Europa, kierując się typowymi dla siebie tymi lewicowo-liberalnymi wartościami, zmusi Polskę do przyjęcia uchodźców, a jeśli Polska nie będzie chciała przyjąć tychże uchodźców, no to nałoży na nią sankcje. No to się nie sprawdziło, bo jednak mimo wszystko z pewnymi, powiedzmy, zastrzeżeniami, ale jednak Unia Europejska stanęła tutaj wyjątkowo po stronie Polski, stanęła murem za murem na polskiej granicy, ale dlatego, że jest to mur również na granicy unijnej, a Europa zmądrzała od czasów Angeli Merkel, od czasów tego wezwania z 2015 roku i już nie chce otwierać na oścież swoich bram, swoich granic dla nieograniczonego zalewu nielegalnych migrantów. Ale ta narracja niestety trafiła na podatny grunt w Polsce i wpisała się w te podziały, użyźniła glebę tych podziałów, mówiąc obrazowo, politycznych w Polsce, tej wojny polsko-polskiej i Polacy z Polakami się kłócili o to, czy Polska Straż Graniczna to są SS-mani, faszyści, naziści. No to był żenujący spektakl tak naprawdę, ale tutaj niestety Łukaszenka odniósł sukces, więc ta retoryka o faszystach czy rasistach bijących uchodźców, to niestety się w Polsce, niestety ta narracja znalazła swoich odbiorców bezkrytycznych w Polsce, więc białoruska propaganda, oprócz tego, że ma te swoje narracje, ma te swoje kalki ideologiczne, w które wpisuje Polaków jako faszystów, a Dudę pokazuje z wąsikiem hitlerowskim na okładce dziennika Mińska Prawda, no to oprócz tego jeszcze po prostu przegrzewa, po prostu dochodzi do absurdu w tej swojej narracji. No i czasami, ja może powiem jeszcze o takim absurdzie totalnym, bo z jednej strony rzeczywiście białoruska propaganda przedstawiała tychże migrantów jako uchodźców, biednych, bitych i tak dalej, którym Białorusini tylko pomagają zrealizować swoje marzenie o lepszym świecie, lepszym życiu, lepszej przyszłości. Natomiast wiadomo, że Polska Straż Graniczna odsyłała z powrotem na Białoruś tychże nielegalnych migrantów. No i wtedy już narracja białoruskiej telewizji była inna, totalnie odmienna i wtedy już mówiono o tym, że uwaga, Polacy przerzucają terrorystów i nielegalnych migrantów na Białoruś w celu destabilizacji wewnętrznej Białorusi. No,
to jest znany mechanizm, to dzisiaj tak samo robi Rosja, prawda, w kontekście wojny na Ukrainie, że projektuje swoje zachowania na innych.
Oczywiście, oczywiście. I tutaj też ja bym nawiązał do obecnej wojny na Ukrainie, bo pod koniec książki też o tym wspominam, jaka jest kontynuacja tej całej narracji, tej całej propagandy. No bo tak, Polsce udało się obronić przed napływem nielegalnych migrantów, udało się jako tako granicę uszczelnić i wtedy białoruska propaganda zaczęła gardłować o tym, że Polacy to rasiści, ale już w innym kontekście, a mianowicie w takim, że Polska przyjmuje ukraińskich uchodźców, a nie przyjmuje tych irackich, syryjskich, afgańskich uchodźców, migrantów w rzeczywistości oczywiście. I z jakich powodów? Oczywiście z powodu koloru skóry. Oczywiście nie ma tutaj żadnej refleksji, że przecież Ukraińcy, to nie chodzi o to, czy oni są, jaki mają kolor skóry, czy oni są biali, czy nie są biali, ale Ukraińcy uciekają przed wojną. Natomiast Irakijczycy nie uciekali przed wojną. I to jest zasadnicza różnica.
Zwłaszcza z terenu Białorusi.
Oczywiście. Zasadnicza, powiedzmy, różnica, której nie dostrzegają. Oczywiście w cudzysłowie, bo tak naprawdę dostrzegają, ale próbują nie dostrzegać, czy udają, że nie dostrzegają białoruscy propagandyści.
Czy straszna toporna jest ta propaganda, prawda? Ona jest w wielu miejscach niespójna, nielogiczna. To się po prostu nie spina i ktoś, kto patrzy na to trzeźwym umysłem, trzeźwym okiem, no to powinien to od razu dostrzec. A jednak w Polsce jest mnóstwo grup czy osób, też wysoko postawionych przecież w tej społecznej hierarchii naszej, no, którzy się łapią na tę propagandę, cały czas ją kolportują. No bo to wszystko, o czym pan mówił, to można było usłyszeć z ust tych wszystkich działaczy, nie wiem, tam grupy Granica, czy wystarczy przypomnieć sobie bieg posła Sterczewskiego, prawda?
Oczywiście, tutaj też taka zabawna historia z posłem Sterczewskim, który później opisywał to, jak został zatrzymany przez uzbrojonych po zęby mężczyzn i co mu to przypomniało wtedy właśnie podczas tego biegu, może nie maratonu, bo to był bieg krótkodystansowy na szczęście, został zatrzymany, tak, został zatrzymany, nie dobiegł do mety, nie dobiegł na Białoruś, bo tak naprawdę do tego by się sprowadzało jego przedsięwzięcie i opisywał to tak, że uzbrojeni mężczyźni go gdzieś tam zaatakowali, on się poczuł normalnie jak w serialu Narcos Netflixa i to też pokazuje taką świadomość, czyli widzi ktoś uzbrojonego pana, tak, to znaczy, że jest w świecie Netflixa, a nie w świecie współczesnym, świecie wojny. To też pokazuje takie oderwanie od rzeczywistości, postrzeganie świata przez pryzmat jakiejś popkultury. I taki Franek Sterczewski widzi biednych ludzi w lesie, ale nie wyobraża sobie, że źli panowie z bronią to nie tylko Netflix, to nie tylko Narcos, ale to Białoruś, to Rosja, to wojna, tak? I to też pokazuje. I to też jakby ta taka pseudopacyfistyczna retoryka, ona się pojawiała i w grupie Granica, i na przykład w portal OKO.press, taki lewicowo-liberalny jest, który opisywał też właśnie z wielką zgrozą taką, że oto polscy żołnierze niemalże okupują Podlasie. Nie było takiej refleksji, że ci ludzie po prostu bronią nas, bronią Polski przed zagrożeniem mniejszym lub większym, ale jednak zagrożeniem ze strony wrogiego państwa. I to rzeczywiście się bardzo mocno pojawiało i to też współgrało z białoruską propagandą, bo Łukaszenka mówił, no Duda ściąga wojska na granicę, w domyśle chce odtworzyć dawną imperialną Rzeczpospolitą i odzyskać rzekomo Kresy Wschodnie. No takie brednie też tam były przedstawiane. Z kolei Grupa Granica, OKO.press i w ogóle no, wiele ośrodków medialnych, politycznych w Polsce mówiło o tym, że no po co tam militaryzacja, po co i w ogóle ci żołnierze tam, ludzie biedni, tam dzieci się boją tych panów z bronią. No, tylko ja bym nie powiedział, że to nie był przypadek, tak? To znaczy, ja bym nie powiedział, że polska opinia publiczna powtarzała tezy białoruskiej propagandy. Znaczy, częściowo powtarzała, bo były takie sytuacje, kiedy na przykład Grupa Granica gdzieś tam kolportowała filmiki wrzucone przez białoruski Państwowy Komitet Graniczny, no i to był skandal, tak? I oni się oczywiście tłumaczyli, że przecież Straż Graniczna nie dopuszcza, że polski rząd nie dopuszcza dziennikarzy na granicę, więc muszą korzystać z białoruskich źródeł. No to jest akurat, no jest skandaliczne, jest niedopuszczalne, żeby w taki sposób się tłumaczyć, powoływać się na służby specjalne tak naprawdę wrogiego państwa, a na pewno niewiarygodnego.
Bezkrytycznie kolportować te treści.
Tak, ale ja tylko zaznaczę, że były takie przypadki, ale generalnie rzecz biorąc to po prostu było równolegle. Mówię, Łukaszenka nie głupio zrobił tak naprawdę, bo włączył retorykę, która jest dobrze znana w Polsce i na Zachodzie, tak? Czyli biedni uchodźcy, skoro mają inny kolor skóry, to obowiązkowo trzeba ich przyjąć, nie można ich odsyłać na granicę, bo są biedni, a jak ich odsyłamy, to znaczy, że jesteśmy rasistami czy faszystami, więc po prostu to równolegle działało, no i tutaj Łukaszenka niestety odniósł w Polsce wielki sukces propagandowy.
To jest efekt tego, że to są agenci wpływu zaangażowani w sianie tej propagandy? Czy to jest po prostu taki, no mówiąc delikatnie, naiwność?
To jest naiwność. Ja no, nie wierzę za bardzo w takie coś, bo jednak mimo wszystko myślę, że jakby tak na poważnie zapytać dziennikarza portalu OKO.press, czy aktywistę Grupy Granica, czy dziennikarza Gazety Wyborczej, no to oni wszyscy by powiedzieli, że reżim Łukaszenki jest zbrodniczy i tak dalej. I tak naprawdę też w tych mediach, ja tutaj trochę adwokatem diabła, adwokata diabła może się trochę wcielę, ale no, no też oni krytykowali Łukaszenkę za to, że organizował, znaczy, bo część oczywiście była takich naiwnych czy też pożytecznych idiotów, którzy wierzyli, że ci ludzie sami tam przyjechali, no jednak większość w końcu zrozumiała, większość również tych lewicowo-liberalnych aktywistów, dziennikarzy, polityków, że Łukaszenka to organizował, ale mimo wszystko twierdzili, że Polska jest winna, bo Polska pomimo zorganizowanego charakteru tego procederu powinna tych ludzi przyjąć i im pomóc, no co jest akurat naiwnością i głupotą. To jest naiwność, głupota, no nie powiedziałbym, że agentura wpływu. Tak jak mówię, Łukaszenka po prostu poruszył struny, które powiedzmy w sposób miły i przyjemny brzmią w uszach wielu polskich aktywistów lewicowo-liberalnych i dlatego tak to się złożyło.
Tą refleksją postawmy kropkę. Moim i Państwa gościem był Maciej Pieczyński, literaturoznawca, rusycysta Uniwersytetu Szczecińskiego, publicysta do rzeczy. Dziękuję, panie redaktorze, i życzę dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa w trzy słowa.
Nasz program już za chwilę się zakończy.
A my ciągle nie rozwiązaliśmy zagadki związanej ze zmianą czasu. Kiedy w końcu europejski lud zabierze unijnym komisarzom wehikuł czasu? Kiedy urzędnicy z Brukseli przestaną swoimi zarządzeniami fałszować rzeczywistość?
Tego chyba nie wie nikt. Za to wiadomo już, że następny kalejdoskop medialny już w kolejną środę o tej samej godzinie.
Niby godzina ta sama, bo 21.30, ale jednak w rzeczywistości będzie to już o godzinę później. A teraz, drodzy słuchacze, zachowujemy czujność w oczekiwaniu na kolejny kalejdoskop medialny. Na wszelki wypadek nastawcie budziki, bo za tydzień będzie to już prawie środek nocy.
I na tę już cotygodniową późnowieczorną audycję zapraszają Państwa
Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.